Trudno mi powiedzieć, dlaczego on to robi. Po tyle pracy i trudu, co on włożył w odszukanie tego wszystkiego, to naprawdę rzadko kto by sobie pozwolił i poświęcił się. Naprawdę, bo to czasu bardzo dużo potrzeba.
No jest kilka przyczyn, dla których w mojej ocenie Albin to robi. Przede wszystkim dlatego, że jest człowiekiem przez duże C, który się wzrusza historiami, który po prostu dostał dostęp do takiej historii, która go wzruszyła, która go pociągnęła. Jego pasją w ogóle jest odkrywanie, bo to nie jest jedyna historia mojego wuja, którą odkrywa. On idzie dalej, on odkrywa historię innych członków siatki S7, jeździ po Polsce, poświęcając swój czas i pieniądze, poznając ludzi, zbierając fakty.
Najczęściej ten taki bagaż emocjonalny, bo to musi być bagaż emocjonalny, trzeba coś w życiu przeżyć, żeby o pewne kwestie walczyć z zakresu walk i męczeństwa, nomen omen. Myślę przede wszystkim, że jest tutaj poza tym zaangażowaniem emocjonalnym jakaś potrzeba informowania, no bo ofiary zbrodni niemieckiej bardzo często są postrzegane w formie jakiejś statystyki, a nie indywidualnych postaw.
Tu widać wysokość, z jakiejśmy spadli. 25 lutego 2019 roku tu na tej budowie pracowałem i pomagałem koledze w wyrównywaniu podłóg w pomieszczeniu numer 12. I żeby wciągnąć te belki do pomieszczenia numer 12, które były nam potrzebne, należało stanąć na balkonie drugiego piętra. Czyli to jest ten trzeci balkon. Nie ten drugi, tylko ten trzeci, tak? Stanęliśmy i kolega za pomocą liny wciągał belki, a ja od niego odbierałem i wnosiłem je do pomieszczenia. Jak wciągnęliśmy około 30 belek, to wtedy doszło do oberwania się płyty i spadliśmy. Kolega spadł na dół, gdzieś w tym miejscu leżał, między belkami, które były tu położone, a ja spadłem na ten balkon i zostałem przyduszony płytami, gruzem. Mogę to pokazać na zdjęciu, które tutaj mam. Straciłem przytomność po upadku i dopiero ją odzyskałem wtedy, gdy na miejsce przyjechała karetka pogotowia, samochód straży pożarnej i policja. Z różnymi obrażeniami trafiliśmy do dwóch różnych szpitali. Kolega trafił do szpitala imieniem Strusia, a ja trafiłem do szpitala HCP w Poznaniu. Teraz jedziemy na oddział ortopedii i traumatologii ruchu, narządów ruchu w szpitalu HCP w Poznaniu. Czwarte piętro, tak pamiętam, ale nie jestem pewien na 100%. Zaraz się przekonamy po wyjściu z windy. No niestety to wygląda zupełnie inaczej. Traumatologii narządów ruchu, ale jest przeniesiony, oddział ortopedyczny przeniesiony do budynku F3 piętro, trzecie piętro. No ale to było tu. I w piątek na wieczór na ten oddział też trafił pan Mieczysław Jędrzejczak, 90-letni mieszkaniec Poznania. No i po kilku dniach, po 2-3 dniach zacząłem mu pomagać, bo widziałem jego bezradność. Ja już wtedy byłem po pierwszej operacji kręgosłupa, no i po tej operacji mogłem chodzić. Mimo że miałem rękę w gipsie, prawą rękę w gipsie, no to smarowałem mu chleb, na śniadanie podawałem herbatę, kawę, gazetę mu przynosiłem, no po prostu zajmowałem się nim. Mimo że na sali byli bardziej sprawni pacjenci, młodsi ode mnie, którzy no nie wykazywali takiego zainteresowania. Pacjenci zaczęli między sobą rozmawiać i prawdopodobnie domyślałem się, że prawdopodobnie rozmawiają na mój temat. Wtedy domyśliłem się, że pewnie czytają jakieś wiadomości o wypadku. Włączyłem telefon i odszukałem rzeczywiście negatywne opinie o nas, że pijani budowlańcy zawalili balkon w Poznaniu w budynku przy ulicy Chełmońskiego 10. To oczywiście nie było prawdą. Ale te informacje zabolały mnie bardziej niż rany, które odniosłem w tym wypadku. Pan Mieczysław to zauważył i powiedział, że lepiej nie czytać internetu, bo to tam nic z tego dobrego nie wychodzi, nic dobrego nie jest. No ja wtedy trochę się oburzyłem w wesoły sposób i powiedziałem mu, że w internecie można znaleźć bardzo dużo informacji, filmów, można posłuchać muzyki, że ja w domu mam zdjęcia, dwa zdjęcia mojego pradziadka z frontu zachodniego z czasów I wojny światowej. I dzięki właśnie internetowi odnalazłem człowieka w Niemczech, który zajmował się takimi sprawami z I wojny światowej i dowiedziałem się, gdzie dokładnie służył mój
pradziadek, że był, brał udział w bitwie pod Verdun. Zamyślił się, tak jak to dzisiaj mówi młodzież, odpłynął gdzieś daleko, patrzył za okno i po kilku minutach spytał mi się, czy mógłbym mu w czymś pomóc.
Tu jest historia miecia. Tu jest zdjęcie komunijne. Miecia. Legitymacja i tu w wojsku. Tylko mówię, to jest ksero ze zdjęcia, więc to już też nie jest takie wyraźne. To jest żona miecia. Innego brata miał marynarza.
Mój wujek, tak. Mojego ojca brat. Bardzo dobrze go wspominam. Wujek był bardzo fajny, bardzo rodzinny. Lubił się spotykać z rodziną, lubił robić kawały, lubił pomagać ludziom. Bardzo fajnie go wspominam. Szkoda, że go nie ma, no ale życie. Struś pędzi wiatr, bo bardzo szybko chodził. I takie miał przezwisko, Struś pędzi wiatr.
No i on wtedy mi powiedział, że ma taką sprawę z wojny, gdy miał 14 lat w czasie II wojny światowej, mieszkał w Poznaniu i musiał chodzić do szkoły niemieckiej gdzieś tam w centrum Poznania. I jemu się to nie podobało, musiał rozmawiać tylko i wyłącznie po niemiecku i z tej szkoły uciekł. No ale jak uciekł ze szkoły, to od razu dostał skierowanie z Urzędu Pracy na cmentarz, jakiś cmentarz w Poznaniu, gdzie miał pracować. I w tym czasie, gdy pracował, Niemcy przywozili zwłoki jakichś ludzi i zrzucano je do tej mogiły zbiorowej. Wtedy zauważył, że z marynarki jakiegoś mężczyzny wystaje kartka i on tę kartkę zabrał. Oczywiście zrobił to ukradkiem, tak żeby nikt go nie widział, żeby nie widzieli to współpracownicy, ani też niemiecka obstawa. Schował tę kartkę za koszulę, wrócił do domu i dopiero w domu ją wyciągnął i przeczytał. Okazało się, że jest to jakiś list pożegnalny. Na początku on myślał, że jest to jakaś może wiadomość dla rodziny, coś w rodzaju grypsu, ale okazało się, że to był napisany list przez jakiegoś Józefa z więzienia w Brandenburg godzinę przed wykonaniem wyroku.
Zbiorowy mogiłę kopałem, między innymi ja, no jedna Niemcy. Konnym wozem przywozili zwłoki. Koryto było, tak jak taczka ma uchwyty, tak to koryto, 3-4 zwłoki były, a myśmy ten rów kopali. I oni tam, ci pracownicy, kto to był, ja już nie kojarzę, no mężczyźni, posadzacze Polacy, na tą mogiłę i wysypywali.
Czy te zwłoki były w trumnach? Czy
nie, nie, w tym korycie są 3-4 i tych dwóch ludzi chwyciło za te uchwyty.
Często słucham tej płyty. A to już taki jedyna pamiątka, gdzie jest jego głos. Także, że to naprawdę fajnie. No wujek opowiadał o tym, a ponieważ moja siostra uczyła historii w szkole, była bardzo zainteresowana tym listem i wujek przyniósł, pokazał. Próbowaliśmy szukać, ale niestety nam się nie udało, widocznie za mało czasu, albo nie mieliśmy szczęścia i dopiero po jakimś czasie, tak jak wspomniałam, pan Albin odszukał to, bo leżał z moim wujkiem w szpitalu i tam ta sprawa wyszła jeszcze raz i wujek przekazał, ale też kopię tego listu panu Albinowi.
Ciężko mi było pisać jakieś listy czy maile, bo prawa ręka była ciągle w gipsie. Mogłem co najwyżej napisać list jednym, wystukać jednym palcem, jak to się mówi, jak dzięcioł. No ale napisałem dwa listy. Jeden list napisałem do dyrektora więzienia. Niestety nie doczekałem się po 3 miesiącach odpowiedzi od dyrektora tego więzienia. Napisałem do muzeum, które jest przy tym więzieniu. Z tego więzienia również nie otrzymałem odpowiedzi. I wtedy postanowiłem, że napiszę list do Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. I po 3 dniach dostałem odpowiedź, że moja sprawa została przyjęta do poszukiwań. Pan doktor Ceglarz powiedział mi, gdy do mnie zadzwonił, że mają dane osobowe tej osoby, która napisała list i wiedzą, kim jest. W tym dniu jest niestety jednak nie mógł mi podać tych danych, dlatego że ich obowiązuje zasada przekazywania dopiero wiadomości, gdy mają potwierdzenie z innego źródła. Powiedział mi jednak, że była to ważna osoba, że to był członek siatki wywiadowczej S7, która działała na terenie okupowanego Poznania, która podlegała oddziałowi drugiemu wywiadu ofensywnego Komendy Głównej Armii Krajowej o kryptonimie Stragan.
Józef Vogel uosabiał w sobie bardzo ciekawy, skomplikowany, no i koniec końców martyrologiczny rys tak powstańca wielkopolskiego, jak i bardzo zaangażowanego w działania bardzo precyzyjne Armii Krajowej na terenie Wielkopolski, w działania wywiadowcze. Urodzony w Terespotockiem, 1900 rok, jako młody człowiek brał udział w powstaniu wielkopolskim, zarówno on, jak i jego brat. No i generalnie rodzina Vogel w tym regionie, powiedzmy sobie w powiecie grodziskim, ziemia skupiona wokół Nowego Tomyśla, Opalenicy. To jest jak gdyby ten krąg, w którym te tradycje patriotyczne dojrzewały. Jest pracownikiem dyrekcji Poczty i Telegrafów w Poznaniu. I tu mówimy o takiej, mogłoby się zdawać, typowej, rutynowej pracy urzędniczej. Jak wiemy, no tak poczta, jak i cały dział telegrafów to jest przesyłanie informacji. To jest dostęp do tej informacji. To jest możliwość także i kontrolowania tych przesyłek, więc tutaj część tych oczywiście stanowisk po włączeniu Poznania do Rzeszy, po utworzeniu kraju Warty, będzie na swój sposób miało jakieś odniesienie i możliwość docierania także do korespondencji niemieckiej. A to będzie kluczowe dla Komendy Głównej Armii Krajowej. I tu będzie moment, kiedy Józef Vogel zostanie wykorzystany do bardzo precyzyjnej, ważnej pracy w strukturach wywiadowczych Armii Krajowej. Generalnie obszar działania siatki wywiadowczej S7, której sobie tu trzeba wyraźnie zaakcentować, to jest teren dawnego poznańskiego okręgu wojskowego nr 8. I wszelkiego rodzaju działalność zbrojeniowa III Rzeszy, która tutaj miała miejsce. I tu głównie uściślimy sobie na ma aspekt lotniczy, czyli gdzieś produkcja związana z przemysłem lotniczym III Rzeszy, ona mogła zostać wykorzystana do podjęcia późniejszych działań przez lotnictwo alianckie RAF-u. I mówi się, że jeden z nalotów RAF-owskich akurat tutaj na część zakładów III Rzeszy związanych z lotnictwem był ustalony, to konkretne miejsce było ustalone podług informacji przekazanych między innymi przez siatkę wywiadowczą S7. To jest olbrzymi wpływ i olbrzymia wartość.
Temat Józefa Vogla w ogóle nie istniał. Ja wiedziałem tylko tyle od ciotki Maryszki, czyli żony Józefa Vogla, do której jako dzieciak chodziłem, książki mi ciocia dawała do czytania, rozmawialiśmy dużo, ale nigdy nie padło słowo o Józefie. Wiedziałem tylko, że Niemcy go zamordowali. No ale nie było jakiejś żadnej historii za tym. Ja też jako dzieciak paroletni, bo jak ciotka zmarła, to ja miałem 9 lat, nie pytałem o to, bo to mnie w ogóle nie interesowało. No był wujek, nie było wujka, Niemcy go zabili i tyle. Wiedziałem, że był jakiś grób na cmentarzu Górczyńskim i tak naprawdę tata mój też nic nie mówił o Józefie, który był jego wujem w prostej linii. Dlatego, że przypuszczam, że w związku z komuną, która wtedy była, ja tata umarł w 1985 roku, miałem 22 lata, i nie było rozmowy o Józefie. W ogóle to były czasy, mimo że to było po Wałęsie już po sierpniu 80 roku, nie mówiło się w Polsce o AK. Wielu ludzi, szczególnie z starszego pokolenia, z takiego pokolenia był mój tata, wychowany po wojnie w głębokiej komunie, w strachu przed Sowietami. Ci ludzie nie mówili o Armii Krajowej. Dlatego ja tak naprawdę szczegóły jakieś o tym, co się zdarzyło z wujem, poznałem dopiero po śmierci mojego taty, kiedy robiłem porządek w tatej bibliotece i znalazłem dokumenty. To był list Józefa Vogla do ciotki Maryszki, do żony, wysłany na chwilę przed śmiercią, przed straceniem w Brandenburgu.
Ja jednak w domu otworzyłem książkę, którą kilka razy przeglądałem i tam jest indeks nazwisk ludzi, którzy w Wielkopolsce i w Poznaniu brali udział w konspiracji z czasów wojny. Przejrzałem tę listę i od razu natknąłem się na imię Józef i od razu wiedziałem, że to chodzi o Józefa Vogla. Nie wiem, jak to się stało, że tyle razy przeglądałem ten indeks i nigdy nie trafiłem na to nazwisko, w jakiś dziwny sposób je pomijałem. Tym razem jednak znalazłem, na drugi dzień zadzwoniłem do doktora Ceglarza i mu powiedziałem, ja już wiem, kim był Józef, to był Józef Vogel. Wtedy pan doktor Ceglarz potwierdził, że tak, rzeczywiście to był Józef Vogel. No i od tego czasu się zaczęły moje poszukiwania. Udało się Dzięki internetowi. Oczywiście w internecie wyszukiwarka wskazała mi kilka nazwisk Foglów i trafiłem na jedno, że pracuje w firmie, której oczywiście nazwy nie będziemy wymieniać. I tam zadzwoniłem rano do sekretariatu, powiedziałem, że proszę o połączenie mnie z panem Przemysławem Foglem, bo mam dla niego bardzo ważną informację. Sekretarka wtedy odpowiedziała mi, że pan Przemysław ma dzisiaj ważne spotkanie i ona nie może mnie połączyć, ale przekażę mu wiadomość, że dzwonił ktoś i ja tylko prosiłem, żeby mu dodała do tej wiadomości, że dzwoni ktoś w sprawie listu pożegnalnego Józefa Fogla i czy jest on jego krewnym.
Józef Fogel był bratem mojego dziadka. Powiedziałem, że tak, oczywiście. No i dopiero zaczęliśmy się spotykać, rozmawiać. Ja poznałem całą historię Armii Krajowej Józefa Fogla, siatki S7 wywiadowczej. Kupiłem książkę o Armii Krajowej w Wielkopolsce. No i ta wiedza w tej chwili moja jest bardzo duża, bo też było mnóstwo w tej historii takich momentów zwrotnych. Na mój wniosek IPN wpisał jako grób weterana do rejestru, co oznaczało teoretycznie, że tego grobu nie można zlikwidować. Okazało się, że prawda jest zupełnie inna. Ja interesowałem się oczywiście grobem wuja od dłuższego czasu już. Kiedy tak pięćdziesiątkę skończyłem, zacząłem się bardziej rodziną interesować i kontaktowałem się cyklicznie z biurem cmentarnym na Górczynie w Poznaniu z pytaniem, czy grób jest opłacony. No ale dopiero jak się Albin pojawił, to się okazało, że IPN, mimo że wpisał ten grób do rejestru grobów weteranów, nie może go wyremontować, ponieważ ten, jak obiecali oczywiście, ponieważ ten grób jest czyjąś własnością. Okazało się, no trudno mi to nawet skomentować bez emocji, że mój kuzyn z Częstochowy, syn Józefa Fogla, sprzedał prawo do tego grobu jakiejś osobie fizycznej, która po prostu z uwagi na zamieszkanie w Poznaniu i bliskość zamieszkania przy cmentarzu kupiła ten grób z myślą o miejscu swojego pochówku, żeby dzieci miały blisko. Długa historia. Na szczęście ten człowiek okazał się człowiekiem przez duże C i proboszcz bardzo pomógł parafii Matki Boskiej Bolesnej, czyli gestora cmentarza Górczyńskiego, że udało się po prostu dokonać zamiany.
Udało nam się uzyskać zgodę na remont przy tym grobie, również ze stawiennictwem administracji cmentarza i wyremontowaliśmy nagrobek Józefa Fogla i jego małżonki. Tuż po wpisie do ewidencji grobów weteranów inskrypcja była konsultowana, na tym nowym nagrobku była konsultowana zarówno z wnioskodawcą, panem Przemysławem Foglem, jak i z panem Albinem, ale także i opiniowaliśmy ją w Biurze Upamiętniania Walki Męczeństwa i ona już jest. Nowy nagrobek został zamontowany. Musieliśmy również konsultować go z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
Jesteśmy na grobie Mieczysława Jędrzejczaka i właśnie zapalamy mu znicz, bo cały czas o nim pamiętam. Urodził się 14 listopada 1928 roku, a zmarł 27 września 2020 roku. Zbyt szybko i nie zdążyłem mu przekazać tych wiadomości o odnalezieniu autora listu. To nie była taka po prostu przygoda z jakimś listem, tylko zadanie, któremu musiałem powierzyć tyle czasu, bo od 2019 roku do dzisiaj minęło kilka lat. Ponad 76 czy 8 lat list leżał u niego w mieszkaniu, ciągle go ze sobą zabierał.
Podejrzewam, że bardzo byłby zadowolony, bo on cały czas ten list miał w sercu i starał się odszukać tą rodzinę przez różne kontakty, bo i w kościele był, i na cmentarzu, i szukał wszędzie. No niestety nie udało się, ale pan Albin zakończył sprawę i chyba wujek byłby bardzo szczęśliwy, że jest zakończona ta sprawa.
Trafił na ten sam cmentarz. To jest bardzo ciekawe w tej całej historii, w tych moich poszukiwaniach, bo zdziwiłem się, gdy dr Tomasz Ceglarz z Instytutu Pamięci Narodowej powiedział mi przy pierwszych naszych kontaktach, że on w wyszukiwarce cmentarnej znalazł grób Józefa Fogla na cmentarzu na Górczynie w czwartej kwaterze L, rząd 40, miejsce 41.
Ale jeszcze był taki moment bardzo przełomowy w tej całej historii z grobem, który tak Albina i mnie mocno zmotywował. Napisałem do Czerwonego Krzyża w Warszawie, też przez Albina oczywiście nakłoniony i wskazówki jego były tak zawsze bezcenne, bo on tym wszystkim kierował. Bo chcieliśmy ustalić, czy rzeczywiście ten grób jest symboliczny, czy jest w nim urna z prochami mojego wuja.
To była urna o numerze 7310, nazwisko Józef Fogel. Szukając w internecie informacji o siatce wywiadowczej S7, natknąłem się na opracowanie profesora, doktora habilitowanego Alfreda Konieczki, który opisuje losy członków siatki wywiadowczej S7, ale z Wrocławia. Inżynier Maszewski był dowódcą siatki wywiadowczej S7 we Wrocławiu. Tak samo jak Józef Fogel, napisał on z więzienia godzinę przed wykonaniem wyroku list pożegnalny. I w tym liście pisze on do swojej siostry: droga Leokadio, jeżeli zechcesz, to sprowadź moją urnę do kraju. Postanowiłem zadzwonić do muzeum. Kustosz zniecierpliwiony przerwał mi te moje dociekania i powiedział, że on to wszystko zna. On zna historię inżyniera Maszewskiego. On wtedy mi powiedział, że oni mają tutaj napisaną kilka lat temu książeczkę o swoim asie wywiadu i tę książeczkę za chwilę dla mnie odszuka. Była też informacja, że żołnierze radzieccy w głównej siedzibie Gestapo przy ulicy Albrechtstrasse odnaleźli kilkaset urn z prochami więźniów pomordowanych w obozach koncentracyjnych na terenie Niemiec. Było 36 urn z prochami więźniów straconych w więzieniu w Brandenburg.
Już się pali. To nie jest oczywiście pierwszy i ostatni znicz, który tu przywożę i stawiam na tym grobie. Napotkałem na trudności prawne, dlatego że ja nie jestem osobą spokrewnioną z Józefem Foglem. O pomoc poprosiłem Przemysława Fogla i wspólnie złożyliśmy wniosek, ale zwróciłem się też do rzecznika ochrony danych osobowych, który podpowiedział mi, w jaki sposób mam napisać list ponowny. Natychmiast o godzinie 14 otrzymałem odpowiedź telefoniczną, że taka kwerenda dotycząca Józefa Fogla będzie w archiwum PCK przeprowadzona. Za około 3-4 tygodnie dostaliśmy odpowiedź, że rzeczywiście wśród tych 36 urn sprowadzonych do Warszawy na cmentarz Powązkowski była urna Józefa Fogla. Maria Fogel odebrała urnę swojego męża i jest na to listowne potwierdzenie.
I jeszcze wracając do Albina, myślę, że w tym wszystkim jest to, co Albin zawsze mówi. Słuchaj, Przemek, to jest palec Boży. Ten palec Boży mi pokazał, gdzie mam iść. On mnie prowadzi, on mi pokazuje, którędy iść. I rzeczywiście Albin ma czasem takie pomysły na dotarcie do danych, do wiedzy, na poszukanie ludzi, że to ja mówię, człowieku, skąd się tobie to bierze? On mówi, palec Boży.
Ponad godzinę opowiadaliśmy sobie losy Józefa Fogla. Moja żona już była oczywiście tym zniecierpliwiona i powiedziała mi, że pójdzie odwiedzić grób swojej ciotki, który niedaleko się znajduje, bramy, tam gdzieś za kaplicą i tam jak skończymy, to mam spokojnie do niej przyjść. I zbliżamy się właśnie do tego miejsca, które wtedy zauważyłem. I jak stanąłem tutaj na tej ścieżce, na tej alejce, to przypomniałem sobie opowiadanie pana Mieczysława Jędrzejczaka ze szpitala. Mówił on, że ten grób był gdzieś przy płocie. Były takie krzaki, tam domów nic nie było. Jak dzisiaj spojrzymy na tą mogiłę, no to widzimy, rzeczywiście jest płot, jest brama. Czyli wtedy jak tu stanąłem, to sobie pomyślałem, no to jest chyba ta mogiła. I przeczytałem, nie umierają groby męczenników i są żywotem modłów i pomników. Nie umrą nasze groby, z naszych kości wyrośnie drzewo szczęśliwej wolności. Zapalę może teraz jeszcze znicz, jak już jesteśmy w tym miejscu.
Jedna z hipotez mogła być taka, iż osoba ta wcześniej spotkała się z Józefem Foglem gdzieś na etapie aresztowań, przesłuchań Józef Vogel jej zawierzył i wiedząc o tym, że jaki jest jego los, poprosił o przekazanie listu rodzinie. Z drugiej strony wiemy, że były jeszcze kopie tego listu. Jakby nie było, osoba ta tego listu rodzinie nie dostarczyła i zginęła była wśród tych ofiar.
Przez przypadek spotkałam pana Albina, bo byłam na urodzinach w Radiu Merkury. Przepraszam, oczywiście Radio Poznań. I podeszłam do pana Sławka z tym listem, bo słyszałam rozmowę dzień wcześniej z panem Albinem w radiu, że jest spotkanie z tą rodziną. I podeszłam, zapytałam, czy to chodzi o ten dokładnie ten list. I pan Sławek zauważył, że pan Albin akurat jest też na tej imprezie. I po prostu zapoznał nas i żeśmy się spotkali tam na krótko, rozmawialiśmy o tym liście. Tyle co go poznałam, to uważam, że jest wspaniały, bo dla niego to była zupełnie obca sprawa, ale się wspaniale zajął, odszukał wszystko i odwiedza na cmentarzu pana Józefa Vogla. Bardzo się cieszę, że poznałam pana Albina.
No na to nie ma na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, dlatego że po moim wypadku musiałem się rehabilitować. Czekały mnie następne operacje i na pewno z tym wypadkiem wiązała się pewnego rodzaju trauma. Ciągle myślałem o tym wypadku, ciągle myślałem o tych, którzy nas winili, o przyczynach, czy mogliśmy zrobić inaczej, czy mogliśmy zrobić lepiej, czy mogliśmy nie doprowadzić do wypadku. I od czasu, gdy zacząłem się zajmować tą sprawą, zacząłem coraz mniej myśleć o wypadku, a coraz bardziej zajmować się poszukiwaniami. I to, że trafiłem na takich ludzi, naszych poznańskich bohaterów, zmobilizowało mnie do dalszych poszukiwań. To byli ludzie, o których zapomniano w Poznaniu. Byliśmy przed chwilą na grobie Józefa Vogla. Jak pan widział, na jego grobie stoi znicz z biało-czerwoną szarfą i znaczkiem ze znaczkiem PW. Stoi wieniec z biało-czerwonych róż z biało-czerwoną szarfą. Myślę, że do tego czasu nikt z Poznania czy z państwa polskiego nie złożył na tym grobie kwiatów, czy nie postawił zniczy. Czas najwyższy, żeby przypomnieć o nich.
Zaczyna się. Droga kochana Maryśko, drogi mi synku, droga matko, bracia, bratowie z dziećmi, drodzy teściowie, szwagierki i szwagrowie z dziećmi, kochani, krewni, wszyscy znajomi. Oto za niecałą godzinę Bóg powołuje mnie przed swoje oblicze. Wyrok wykonany zostanie o godzinie 15. Za godzinę nie będzie mnie na tym świecie. Taka jest wola Boża. Jestem zupełnie spokojny. Dziękuję wam wszystkim za wszystko dobre, coście dla mnie czynili, za wasze modlitwy i proszę o modlitwy za biedną duszę moją. To zresztą przerwę, ten kawałek, proszę o modlitwy za biedną duszę moją, to jest właśnie to, co zgodnie z wolą Józefa miało być na grobie i to jest na jego nagrobku. Czytam dalej. Dowiedz się, kochana Maryśko, w zarządzie krematorium w Brandenburgu, gdzie znajduje się mój grób ze szczątkami memi i jeśli chcesz, możesz po wojnie urnę z prochami memi wprowadzić do siebie, a tymczasem za minimalną opłatą utrzymać, kazać grób mój przez zarząd krematorium w należytej opiece. Ponieważ mam bardzo mało czasu, więc nie mogę wyraźniej dużo pisać. Bóg niech będzie z wami. Żegnajcie mi, moi drodzy. Żegnaj mi, żono i ty, synku. Żegnaj, matko, bracia z rodzinami, teściowie, szwagrowie z rodzinami. Żegnaj mnie, moja droga ziemia rodzinna. Odchodzę od was, by się z wami zobaczyć. Załączam obrazek Najświętszej Marii Panny jako ostatnią dla was pamiątkę. Żegnajcie, wasz Józiu.